Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjaciele, każdego dnia, chcemy czy nie chcemy, słyszymy nawoływanie do normalności. Powrót do normalności stał się jednym z głównych zadań dla wielu grup społecznych w naszym kraju. Kiedy się jednak zastanowić o powrót, do czego tu chodzi i co należałoby zrobić, aby znaleźć się w świecie normalności, doznajemy niemałego zakłopotania. Jakiś czas temu byłem świadkiem rozmowy pomiędzy młodym panem a jego matką, która dotyczyła charakteru i dynamiki obrzędu sakramentu małżeństwa. Mamo, jak ja mam się zachować? No normalnie, synku, normalnie. No to znaczy jak? No tak jak inni. Zobacz, jak inni to robią i już. Polecenie, by zachowywać się tak jak inni, jest jednym z najczęściej stosowanych zabiegów wychowawczych, ale jego powszechność ukrywa dość niemiłą prawdę. Nawoływanie do tak rozumianej normalności jest w swojej istocie postulowaniem bycia przeciętnym. Masz być taki jak inni. I w świetle powyższego religijny Żyd nie jest normalny dla katolika. Katolik nie jest normalny dla islamisty. Islamista nie jest normalny dla buddysty, zaś dla ateisty wszyscy oni są poza normą. Proste, praktyczne i równie mało sensowne. Autorzy Pisma Świętego tych określeń normalny i nienormalny nie używają wprost. Więcej, ilekroć Jezus był pytany o stopień, w jakim coś jest normalne, wskazywał, iż słusznie jest pytać, czy coś jest prawdziwe, piękne, mądre, użyteczne, funkcjonalne. Słowem, chodzi o to, aby być sobą. Być sobą w sposób sensowny wobec Boga, drugiego człowieka i świata, w którym żyjemy. I przyjaciele, jesteśmy w komfortowej sytuacji, bowiem nasze rekolekcje wielkopostne dają nam mocny punkt odniesienia do określenia owej normy. Zapraszamy Was serdecznie do refleksji nad tematem, jak być chrześcijaninem dzisiaj. Zasadnicze napięcie tematyczne naszych spotkań wyznaczą postawy, które kształtowały życie Jezusa Chrystusa. Wiara, nadzieja oraz miłość. One stanowią istotę życia chrześcijańskiego, dlatego warto się zastanowić, czym one są, co dzięki nim w praktyce zyskujemy, czego od nas wymagają. W ciągu tych dni stajemy przed szansą, żeby przyjrzeć się swojemu życiu, zobaczyć jego braki i słabości, ale analiza postępowania nie jest rzeczą najważniejszą. O wiele istotniejsze jest być z Panem Bogiem. Celem naszych rekolekcji nie jest zaniepokojenie, nie jest inwentarz winy. Mamy w Bogu odnaleźć pokój i zrozumienie. On sam jest jedynym rozwiązaniem naszych kłopotów i odpowiedzią na to, co było wahaniem i rozterką. Człowiek nie zna siebie, dopóki nie spojrzy na siebie z nowej perspektywy, dopóki nie stanie przed Panem Bogiem. Możecie mieć dużo obowiązków. Może wam się powodzić w życiu prywatnym, zawodowym. Może doświadczać się cierpienia, trudu, strachu, samotności. Ale starajcie się spojrzeć na to z innej perspektywy. Czym to jest przed Panem Bogiem? Celem naszych rekolekcji jest próba opisania, na czym polega dobre i szczęśliwe życie. Ewangelia uczy, iż do spełnienia prowadzą trzy drogi. Wiara, czyli życie pełne sensu, nadzieja, czyli życie pełne zaangażowania oraz miłość, życie pełne wartości. Najgłośniejszym krzykiem współczesnego człowieka, naszym najgłośniejszym krzykiem, jest potrzeba wiary, nadziei i miłości. Obecnie na te cnoty nałożono sporo ciężarów. Mają być gwarancją naszego szczęścia, mają nas rozwijać, dostarczać przyjemności, ekstazy i jeszcze pomagać w wychowaniu dzieci. Jaka ma być ta wiara, nadzieja i miłość wpasowana między romantyczność, kredyty, awanse, a nowe technologie? Jaka ma być ta nasza normalność? Wiele wskazuje na to, że żyjemy w czasie, gdy kardynalną cnotą człowieka powinna być elastyczność. bowiem ona gwarantuje adaptację do szybko zmieniających się warunków. I w takich okolicznościach słowa wiara, nadzieja i miłość zaczynają brzmieć obco, wręcz niedorzecznie. Zaczynają kojarzyć się z przymusem, z niewoleniem, a właśnie z tym wszystkim nie mają one nic wspólnego. Świadectwo Jezusa uczy, że wiara, nadzieja i miłość to nie kurczowe trzymanie się swoich racji, to nie absolutyzowanie swoich własnych doświadczeń, ale życie w zgodzie z Bogiem, z drugim człowiekiem i ze światem, w którym jesteśmy. Wiary, nadziei i miłości nie mamy w genach. To nie są uczucia, to są postawy, a postawy kształtujemy obserwując i ucząc się od innych. Czego dziś możemy się nauczyć od Jezusa w kwestii wiary? Przyjaciele, silny człowiek, słaby człowiek. Tych terminów nie znajdziemy w żadnym słowniku. Jednak w języku potocznym, literackim, a także w naszym myśleniu i dyskusjach od niepamiętnych czasów obecne są różne formy określenia siły lub słabości człowieka. W naszych codziennych relacjach pojęcia silny człowiek najczęściej używamy w odniesieniu do kogoś, kto może wykazać się zdolnością do pokonywania innych ludzi, do wzbudzenia w nich strachu i posłuszeństwa. Taka wizja siły była przez stulecia utrwalana w historii naszej cywilizacji. Współcześnie przybiera ona formę cywilizowaną i wiąże się z prestiżem, jaki towarzyszy eksponowanym pozycjom w życiu społecznym, gospodarczym, administracyjnym oraz kościelnym. Siła człowieka, rozumiana jako zdolność do pokonywania innych, stanowi nieodłączny element pakietu ludzkiej tożsamości. Siła człowieka, rozumiana jako zdolność do pokonywania innych, jest atrakcyjna dla wielu z nas tutaj obecnych. Ale ma w sobie pewną ułomność. Siła jednych budowane jest na krzywdzie drugich. Zupełnie inny rodzaj ludzkiej siły to siła wewnętrzna. Moc serca, która jest wypadkową kilku ważnych zjawisk wyłaniających się z naszego życia. Zaufania do Pana Boga, pewności siebie, odwagi w myśleniu i działaniu, determinacji w urzeczywistnianiu swoich marzeń i ambicji. Pewnie można by jeszcze wiele wymieniać, ale sądzę, że najtrafniej będzie powiedzieć, że ta siła jest owocem naszej wiary. To coś więcej niż zwykły optymizm. Znacznie więcej niż mocno przereklamowane pozytywne myślenie. I tej siły wewnętrznej wymagają nie tylko wielkie wydarzenia i wielkie okoliczności, wymaga jej nasza codzienność, w której zbyt często mówimy zrobiłbym to, może mi się uda, a zbyt rzadko mówimy zrobię to. Z jakiego powodu to jest tak istotne? Bo przyjaciele, żyjemy w świecie, który stracił ostrość, który się zachwiał. Mamy świadomość, iż świat wszedł w nową epokę, w nowy okres, ale zdefiniowanie tej nowości jest niesłychanie trudne. Tym bardziej, iż żyjemy w momencie, w którym wydarzenia zmieniają się nieprawdopodobnie radykalnie. I w takim kontekście pojawiają się nasze rekolekcje wielkopostne. Chrystus proponuje, abyśmy na nowo przemyśleli nas samych, na nowo przemyśleli świat. Więcej, Bóg chce nam uzmysłowić, że szansa na szczęśliwe życie jest związana z możliwością i potrzebą rozwoju mocy ducha, mocy wiary, a nie siły walki. W jaki sposób wiara może być szansą na sukces? Moda na sukces trwa. Moda na sukces trwa. Pragniemy go po cichu, skrycie. Publicznie krytykujemy tych, którzy dążą do niego bez żadnych zahamowań. Życzymy sobie sukcesu oficjalnie przy świątecznych okazjach, ale gdy ktoś go już zdobędzie, często traci naszą sympatię. Sukces. Wymarzony, oczekiwany, wymadlany. Sukces. Czemu tak ciężko bez niego żyć? Zacznijmy od uwagi lingwistycznej. W języku polskim słowa sukces, szczęście są o wiele bardziej odświętne niż na przykład w języku angielskim. Tam są one jakby naturalnie wkomponowane w porządek społeczny. Natomiast w Polsce mamy takie przekonanie, że sukces może odnieść bardzo niewielu w bardzo szczególnych okolicznościach. Na dodatek jest to sytuacja karalna społecznie. No niech się ktoś tylko wychyli. Niech się ktoś tylko wychyli, to już grozi mu odwet. Wszystko to, co decyduje o pozycji społecznej, kariera, pieniądze, awanse, stanowi rywalizację o ograniczone dobra. Jeśli ja zarobię dużo pieniędzy, wy ich będziecie mieć relatywnie mniej. Jeśli wy osiągniecie wysokie stanowiska, ja ich nie zdobędę, bo ich liczba jest ograniczona. Tak rozumiany sukces zawsze jest okupiony kosztami innych ludzi. Nic więc dziwnego, że ci inni tak złowrogo patrzą na każdego, który bardzo szybko wspina się po drabinie społecznej. Dziś istnieje mocny dyktat, by tak rozumianemu sukcesowi poświęcać kapitał naszych umiejętności i naszego czasu. W ten sposób szczególnie młode pokolenie wdrażane jest w taki wyścigowy system. Ważne jest, żeby wygrać, ważne jest, żeby byli ci, którzy przegrali i teraz nam zazdroszczą. Ale w życiu zawsze jest coś za coś. Jeśli człowiek angażuje się w taką gonitwę, to z konieczności mniejszą wagę przywiązuje do drogi, na której ludzie od dawna poszukiwali szczęścia, a którą chrześcijaństwo nazywa wiarą. W życiu nie chodzi o to, aby zawsze było miło, sympatycznie i bez zagrożeń, bo to jest po prostu nierealne. Rzecz w tym, abyśmy mieli takie mocne wewnętrzne przekonanie, że wobec bagażu trudnych i wymagających okoliczności nie jesteśmy bezradni, nie jesteśmy bezsilni. Taki radykalny brak równowagi pomiędzy naszą wiarą a pragnieniem spokojnego i wygodnego życia może być dla nas groźny. Może wyzwalać pokłady lęku, strachu, agresji wynikające właśnie z rywalizacji o lepsze. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, iż w trakcie tej gonitwy zwykle nie zdobywamy tego, czego naprawdę oczekujemy. Przyłapujemy się na tym, że nasz bilans jest wyzerowany. Zatem od nowa błędne koło wpadamy w pułapkę. Ewangelia pokazuje, że sukces ma dwie twarze. Pierwsza, najbardziej rozpoznawalna, kojarzy się z szelestem banknotów, sławą, popularnością, ale jest też sukces innego rodzaju. Sukces ducha, sukces wiary. Abraham, Mojżesz, Eliasz, Jezus Chrystus to ludzie, którzy odnieśli sukces wiary. Oni uczą, że człowiek ewangelicznego sukcesu to ten, który nie udaje, nie zgrywa bohatera, jest zbudowany z rzeczy i spraw prawdziwych. To człowiek, który się nie zraża własnym niepowodzeniem i potrafi cieszyć się z osiągnięć innych ludzi. I we współczesnym świecie te dwie postawy są bardzo istotne, bo każda sytuacja konfliktowa kiedyś się skończy, a z osiągnięć innych my też możemy czegoś się nauczyć. Ktoś powie, no księże Łukaszu, tak rozumiany sukces jest mało majestatyczny, no niezbyt tkliwy, dość pospolity. Być może tak jest, ale w konfrontacji ze światem jest nieprawdopodobnie korzystny. Ten sukces to jest nasza wiara. Przecież każdy z nas doświadcza w swoim życiu wielu sytuacji konfliktowych, problemów, kłopotów, cierpienia. Człowiek złamany jakąś trudną sytuacją traci kontrolę nad swoim życiem. Pojawia się lęk, strach, agresja, tracimy poczucie bezpieczeństwa. Zaczynamy szukać szybkich i natychmiastowych rozwiązań, a takich nie ma i wpadamy w pułapkę. W rezultacie stajemy się coraz bardziej nieporadni. Pojawia się rozżalenie, poirytowanie. Ewangelia podkreśla, iż w przeżywaniu takich sytuacji niezwykle istotna jest świadomość Bożej obecności. Nie chodzi o to, byśmy zakładali, że Pan Bóg w cudowny sposób rozwiąże nasze kłopoty. Rzecz w tym, abyśmy uwierzyli, że Bóg przez zawirowania życia prowadzi nas. Chrystus stał się człowiekiem nie po to, aby rozwiązać nasze problemy, ale po to, by nauczyć nas zmagania się z nimi, a więc bardziej odpowiedzialnego życia. Podstawowe pragnienie Pana Boga w stosunku do człowieka to jest pragnienie wiary, pragnienie uwierzenia. Niczego Jezus tak nie oczekiwał jak ludzkiej wiary. Mogłoby się wydawać, że wiara jako cnota jest mniej praktyczna niż na przykład miłość czy cierpliwość. Ale tak naprawdę Nie ma w życiu rzeczy potrzebniejszej niż wiara, która naprawdę przenika naszą świadomość. Wiele w naszym życiu zależy od tego, jak rozumiemy pewne sytuacje. Czy postrzegamy je tylko z punktu widzenia naszego własnego interesu, czy uwzględniamy też szerszą perspektywę. I rozwój wiary polega na tym, że nieustannie człowiek przesuwa się na tę inną płaszczyznę w rozumieniu samego siebie, drugiej osoby i wydarzeń, w których uczestniczymy. Kochani, to jest wielki dramat człowieka, że może żyć obok rzeczywistości, że może żyć w jakiejś iluzji, halucynacji swojego własnego umysłu. Wiara to jest osobista relacja z Bogiem, która pomaga w uświadamianiu sobie tego, co naprawdę jest wartościowe. I w ten sposób człowiek żyje w wolności. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiemy. Te słowa rozpalały wyobraźnię i serca wielu młodych Polaków w latach 80. ubiegłego wieku. Obecnie można dojść do przekonania, że my wolność bardziej kochamy niż ją rozumiemy, a może rozumieć po prostu nie chcemy. Wystarczy, że ją kochamy. Jesteśmy święcie przekonani, że dzięki niej nasze życie się odmieni, a my będziemy lepsi. Wolność ustawiamy w parze z innymi cnotami, ale na co dzień uczymy się żyć w niewoli. Przywykamy do schematów, zamykamy się w murach. Jeden z największych umysłów XX wieku, Iwan Pawłow, w jednej ze swoich wczesnych prac pisał, że wolność jest odruchem bezwarunkowym, a zatem organizmy żywe bez uprzedniego uczenia unikają jakiegokolwiek skrępowania. Współczesna nauka wyraża pogląd podobny, iż w wyniku ewolucji ukształtowała się w nas preferencja swobody wyboru oraz awersja do jakiejkolwiek formy ograniczenia. Możemy to doskonale zaobserwować, widząc małe dziecko, które ktoś lub coś próbuje ograniczyć. Natychmiast krzyczy i wyrywa się. Wynika z tego, że zamiłowania do wolności nie musimy się uczyć, ale możemy to zamiłowanie do wolności stracić. Zatem czym jest ta upragniona przez człowieka wolność? Dla jednych wolność to jest możliwość wyboru. Co najmniej wyboru pomiędzy zrobieniem a niezrobieniem czegoś. Im więcej możliwości wyboru, tym większy stopień wolności. Ale tutaj jest pewna pułapka, którą bardzo często wykorzystuje demon. Dotyczy ona sytuacji, gdy możliwości wyboru jest wiele, ale wszystkie są złe. Wówczas mówimy o możliwości wyboru mniejszego zła. Drudzy, biorąc powyższe pod uwagę, twierdzą, iż o wolności z sensem można mówić dopiero wówczas, gdy człowiek dokonuje wyboru zgodnie ze światem swoich przekonań i wartości. Sami więc słyszycie, iż wolność wywołuje wiele omyłek i nieporozumień, a to dlatego, iż instynktownie od dziecka pragniemy wolności. Codziennie od czegoś chcemy się uwolnić. Najpierw chcemy być wolni od tego, czego jako dzieciom nam z różnych powodów nie wolno. Potem chcemy się uwolnić od nadzoru rodziców i wychowawców. Potem chcemy być wolni od społecznych konwenansów. Potem chcemy być wolni od nałogów, których skutki zaczynają nadszarpywać naszą kieszeń i zdrowie. Codziennie od czegoś chcemy się uwolnić. W naszym języku wolność funkcjonuje na różne sposoby. Mówimy o wolnym rynku, o wolnych mediach, ale istnieje również wolność rozumiana w duchu cnoty wiary. Na tle wiary wolność to jest dar od Boga, który trzeba mądrze wykorzystać. I główny nurt nauczania Jezusa skoncentrowany był właśnie na tej nowinie. Bóg oczekuje od człowieka wiary. Bóg oczekuje od człowieka nie tyle ślepego, pustego rytuału, ile wolnej odpowiedzi na jego propozycję. I tutaj, przyjaciele, pojawia się arcyciekawe pytanie o relację naszej wolności wobec woli Pana Boga. Bardzo często, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, słyszymy takie sformułowanie: Pan Bóg ma wobec twojego życia plan. We mnie takie sformułowanie wywołuje pewien niepokój. Bo co się stanie, jeśli moje decyzje nie wpiszą się w plan Pana Boga? Co się stanie, jeśli nasze życie nie będzie zgodne z wolą Pana Boga? Czy ono będzie przegrane i stracone? Szukając odpowiedzi, napotykamy na pewną trudność, która zupełnie niepotrzebnie plącze się po naszej świadomości. Ona jest konsekwencją tego, że trudno nam przyjąć, że nasza wolność jest stworzona. Skoro Bóg ją stworzył, to jej nie ogranicza. Ciężko nam przyjąć to, co wyznajemy w trakcie każdej niedzielnej Eucharystii, że Bóg jest stwórcą rzeczy widzialnych. To sprawa jasna. Ale Bóg jest stwórcą rzeczy niewidzialnych. Jest stwórcą naszej wolności. Skoro ją stworzył, to jej nie ogranicza. Bóg nas kocha. Nie wycofuje się ze swojej roli stwórcy. Ale jego miłość nie jest wymierzana z żelazną logiką. To nie tak, że Bóg dzierży w swojej dłoni dokładny zapis naszego życia, a my możemy je dokładnie tylko biernie realizować. Bóg pragnie, aby człowiek się rozwijał, aby był twórczy, aby decydował. I przyjaciele, to jest dobra nowina dla nas. Bóg oczekuje wolnej odpowiedzi. Bóg oczekuje, że będziemy go w sposób wolny zapraszać do swoich decyzji i do swojego działania. To jest Ewangelia. Bóg pokonał śmierć. Nie jesteśmy dziećmi przypadku, ale jego miłości. Miłości, która pragnie, aby człowiek był twórczy i kreatywny. I w ten sposób cnota wiary sprawia, że życie jest twórcze, inspirujące oraz wciąż nowe. Jak odpoczywać? Co to znaczy być uważnym człowiekiem? Jak formułować cele? Jak podejmować mądre decyzje? O tym za tydzień cnota nadziei. Dzieciaki, bardzo wam dziękuję za pomoc. Dzięki wam. To moje słowo dotarło do rodziców. Bardzo wam dziękuję za spokój. Amen.